Ja pomyślałam tak, że jest wiele powodów do radości. Jednym z powodów jest koniec postu, można jeść szynkę. To jest naprawdę wspaniały moment. Słuchajcie, ja się chciałam dzisiaj pochwalić. Ja się bardzo lubię chwalić. Zawsze od dziecka się chwaliłam. Moja mama zawsze mówiła, ty nie jesteś tu najważniejsza w tej rodzinie. Ale ja się chciałam dzisiaj pochwalić, bo dostałam prezent. Słuchajcie, dostałam prezent od bardzo mi bliskiej osoby. To jest cudowny prezent. Ja go już dostałam i spróbujemy rozpakować, zobaczymy, co tam jest. Powiedz prezent, jak w amerykańskim kościele. Powiedz prezent. Tak, w takim amerykańskim kościele. Prezent. A powiedz dar. Powiedz dar, 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 dar. Lubicie prezenty? Najfajniejsze prezenty są pod choinkę dla ojca. Zawsze dla taty trzeba coś kupić i nigdy nie ma pomysłu. I zawsze, tato, kupiliśmy ci prezent, a tato mówi, o, jak fajnie. Cieszył się, ale odwijał. Patrzę, skarpetki, któreś z kolei do kolekcji. I mówi, co to za prezent? Ale hamował się, bo nie chciał dzieciom przykrość sprawiać, ale było widać, że nie jest mu do śmiechu. Albo kolejny raz tato otrzymuje krawat. Mówi, o jaki piękny, z bałwankiem na święta. Ale to jest prezent. I ja mam prezent, który odwinę. Nikogo nie zwam na ochotnika, bo on jest mój. Wstążeczka. Nie myślcie, że go dopiero teraz dostałam. Książka? Ktoś tu idzie dobrym tropem. Niuchajcie dalej. O, Piotr, super. To jest prezent. Wyciągnij swoją Biblię i powiedz, to jest prezent. To jest najlepszy dar, jaki mogłem otrzymać. To jest najlepszy prezent. To jest najlepszy prezent. To jest najlepszy dar. Słuchajcie, dawno temu otrzymałam ten dar. Dawno otrzymałam ten dar. I wiecie co? Jesteśmy tutaj po to, żeby Duch Święty, który zamieszkuje w nas, dzisiaj poruszył, pogirgał nas w środku, w naszym wewnętrznym człowieku i przypomniał ten dzień początku. Po pierwsze dzień początku, kiedy przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela i do domu wróciliśmy prawie pijani. A po drugie, kiedy kupiliśmy Biblię. Jedną z rzeczy charakterystycznych, kiedy przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to było, muszę mieć tę książkę. Oprawioną w skórze. Dziewczyny lubią przyklejać różne gadżety, ale to jest prezent, to jest dar, to jest Pan, to jest Słowo. Dopóki nie ożyje, jest to zwykła litera, jest to druk, jest to kawałek skórki, jakaś rybka narysowana, ale kiedy ożyje w naszym wewnętrznym człowieku, jest to dar, jest to Słowo. Panie, wyznajemy, że jesteśmy tutaj, żeby się dzielić Słowem i przyjmować Słowo. Panie, jesteśmy tutaj, żeby dojść do miejsca totalnego wygłodzenia na Słowo. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, Panie Duchu Święty, żebyś włożył w nasze serca potężny głód. Panie, wyjdziemy stąd jeszcze bardziej głodni, ale jeszcze bardziej zaspokojeni, bo tak działa Twoje Słowo. I Panie Jezu, witamy Ciebie, jesteś naszym najważniejszym i najcudowniejszym darem, jaki mogliśmy otrzymać. I Ty, Duchu Pana, dzisiaj spoczywasz tutaj na tym miejscu, żeby nas ożywiać, żeby nas poruszać, żeby nas pogigać od środka i pokazać, co jest najważniejsze. Kto jest najważniejszy? Panie, ogłaszamy tu na tym miejscu, że Jezus Chrystus jest najważniejszy. 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 Amen. Trzeba tu teraz posprzątać. Poczekajcie chwilę. Dziękuję bardzo. Nie wiem, od czego zacząć. Od początku, na początku Bóg powiedział. Jest takie opowiadanie w Ewangelii świętego Łukasza. To jest, zaraz zobaczymy, który. 7 rozdział od 36 wersetu tak naprawdę do 50. To jest, tutaj nie mamy zbyt wiele czasu, żeby całą tą historię przytoczyć, ale to jest historia kobiety. Jest tu napisane, że jest to namaszczenie Jezusa przez grzesznicę w domu faryzeusza i przypowieść o dwóch dłużnikach. Zatrzymajmy się na tej kobiecie i na tym, co ona zrobiła. Tak naprawdę ta historia nie powinna się była wydarzyć w Izraelu. Ponieważ w historii Izraela I w zwyczajach Izraela, w tradycji, nie było do pomyślenia, żeby kobieta przyszła i namaściła nogi gościom. Absolutnie nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia była ta sytuacja, żeby ktoś z gości przyjął od kobiety taki gest. To jest nie do przyjęcia. Nie było to wtedy do przyjęcia. Kiedy my to czytamy i kiedy my już żyjemy w tym świecie równości kobiet i mężczyzn, to kiedy tego słuchamy, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jest to dla nas takie oczywiste i normalne. Podoba nam się ta opowieść, podoba nam się to opowiadanie, podoba nam się gest Jezusa, podoba nam się wszystko to, co się wtedy wydarzyło. Ta historia niezmiennie nas dotyka. Ale my potrzebujemy zobaczyć, że ta historia, ona mówi o wielu kwestiach. Ona też porusza taką kwestię takiej Bożej perspektywy, jaka jest w Królestwie. Jezus Chrystus na ziemi reprezentował Królestwo swojego Ojca. On był obywatelem Królestwa, on miał to objawienie w swoim sercu. On mówił, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I on miał tę perspektywę Królestwa. I zwróćcie uwagę, że dwoje ludzi, Jezus i ta kobieta, posiadało pewne objawienie. Kobieta grzeszna, tak jest tam napisane, przyszła do Jezusa, miała ze sobą olejek w naczyniu alabastrowym. To był olejek nardowy, sprowadzany z Indii. Tego było bardzo dużo. Tego olejku było bardzo dużo. To nie było takie kapka, Panie Jezu, trzy kropelki. To było potężne wylanie olejku. Olejek nardowy ma taką potężną woń. Ta woń się rozlała na całe pomieszczenie. Jezus się nie wzbraniał. I zwróćcie uwagę, jeżeli będziemy śledzić krok po kroku, co tam się działo, to zobaczymy, że to jest zupełne świeże spojrzenie na Boże Królestwo. Ta kobieta potrzebowała mieć pewien obraz, pewien pomysł. Ja wierzę, że ten pomysł nie zrodził się w jej sercu bez przyczyny i bez kogoś. Ja wierzę osobiście, że Bóg ją do tego natchnął. Ona musiała słuchać Jezusa, ona musiała chodzić za Nim, słuchać słowo, które Jezus wypowiadał, to jak się zachowywał, to kim, to kogo reprezentował, to jakim był, to musiało tę kobietę dotykać. Musiało ją dotykać. I ona zdecydowała się na taki krok. Słuchajcie, ona musiała przełamać barierę kulturową, potężny na pewno lęk i strach. To się mogło różnie skończyć. A pomimo tego wykorzystała tę okazję. Zwróćcie uwagę, ona mogła tylko myśleć o tym, jak oddać Chrystusowi cześć, oddać hołd. A Chrystus odczytał ten gest. Być może i kobieta w ten sposób myślała. My tego nie wiemy. Ale Chrystus odczytał ten gest. Oto ona uprzedziła mnie na pogrzeb. Zwróćcie uwagę, że słowo uprzedza, wyprzedza. Słowo wyprzedza. Kiedy ty i ja otrzymujemy słowo prorocze, słowo zachęty lub słowo kierunkowe i wiemy, że to jest słowo prorocze, to my potrzebujemy się zatrzymać nad słowem proroczym, które otrzymujemy i potrzebujemy zrobić pewną rzecz. Usiąść w komorze i rozpocząć modlitwę, rozpocząć rozmowę z Chrystusem, rozpocząć z Duchem Świętym, rozmowę na temat tego, co otrzymaliśmy. Zwróćcie uwagę, że słowo prawdopodobnie, które otrzymałeś, może napotkać na przeszkodę, zanim ty powiesz tak, zgadzam się z tym słowem. Może natrafić na przeszkodę. Przeszkoda może leżeć w złym systemie i złych systemach wartości, w złym systemie i sposobie myślenia. Możesz mieć na umyśle swoim twierdze warowne. Co to jest twierdza warowna? To jest system złych przekonań, system złego sposobu myślenia, legalizm, religia, cokolwiek to może być. I zwróćcie uwagę, my często tak lubimy diabła o wszystko oskarżać. Ja go absolutnie nie bronię, bo ja sobie zdaję sprawę, gdzie jest jego miejsce. Ale zwróćcie uwagę, że jedną z warowni są czary. Biblia mówi o czarach, że jest to miejsce, które wypływa z ciała. To jest grzeszny uczynek ciała. I kiedy my pozwolimy sobie na taki grzeszny uczynek, zaczynamy kontrolować innych, matka-dziecko, dziecko-matkę i lider członków zespołu. Wszystko jedno. W jaki sposób to jest, w jaki sposób to występuje. Ale jest ten grzeszny uczynek i diabeł zaczyna krążyć i obserwować nas. I wtedy przez taki cielesny uczynek tak naprawdę, tak obrazowo można powiedzieć, że wydobywamy pewien zapach, pewien smród. I kiedy tak w ten sposób źle czynimy, źle funkcjonujemy, diabeł przychodzi do tego złego zapachu jak mucha do padliny. Przychodzi i obsiada nas. I wtedy on zamieszkuje w tej warowni, którą myśmy zbudowali. To jest innymi słowy, my go zapraszamy do siebie i on potem sprawuje nad nami kontrolę. W świecie ducha, kiedy ty bierzesz słowo, które otrzymałeś, słowo prorocze, słowo zachęty, słowo od Pana, które wiesz, że będzie budowało w właściwy sposób twoją przyszłość i twoje bycie w Królestwie, to jeśli zgodzisz się z tym słowem, powiesz tak, Panie, ja się z tym słowem zgadzam, to jest automatycznie również to, że ja to słowo przyjmuję. I teraz co się dzieje? Błędem jest brać to słowo i powiedzieć, odkładam na półkę i będę czekać. Nie jest to właściwa postawa. Z tym słowem potrzebujemy rozpocząć współpracę. I zwróćcie uwagę, ile razy otrzymaliśmy jakieś słowo. Ja otrzymywałam takie słowo zachęty, Bóg ciebie kocha. Po prostu to było jedna z najgorszych rzeczy, jaką mogłam usłyszeć. Bóg ciebie kocha, wywoływało we mnie taką złość, taka emocja odrzucająca wszystko, wszystkich, ale nie mnie. Mnie to denerwowało, kiedy ktoś do mnie przychodził i mówił mi, ja ciebie kocham. I w świetle, kiedy się modliłam, to Duch wyraźnie mi pokazał, to jest twoja twierdza związana z odrzuceniem, to jest twoja warownia. I ważną jest rzeczą, że ja dokonałam takiej decyzji. Ja się decyduję, że to słowo, które mówi, ja ciebie kocham, jest prawdziwe. I ja się zgodziłam z tym słowem i powiedziałam, godzę się z tym słowem i przyjmuję to słowo. I rozpoczęła się naprawdę prawdziwa taka podróż i przygoda z Panem To była jedna z najważniejszych i najlepszych chyba decyzji, jaką mogłam podjąć, jeśli chodzi o relację z Panem. Ta relacja wtedy mogła i może się do dzień dzisiejszy z Chrystusem rozwijać, bo ta przeszkoda przez postanowienie, przez decyzję została po prostu usunięta. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Na samym początku takim bardzo klasycznym przykładem, w jaki sposób słowo od Pana, takim klasycznym przykładem, jak przyjmować Boże Słowo, jak z tym Słowem, jak sobie z tym Słowem poradzić, jak się w tym Słowie rozwijać, to jest przykład Marii, Matki Jezusa. To jest przepiękny przykład, kiedy anioł przychodzi do Marii i zwiastuje jej wolę Bożą, mówi jej o tym, co jest w zamyśle i co jest w sercu Boga. Bóg mówi do tej kobiety, do tej właściwie dziewczyny jeszcze wtedy, że wolą Boga jest, że pocznie i porodzi syna. I Maryja zadaje pytanie, jak to się stanie, skoro nie zna męża. I zwróćcie uwagę, kiedy otrzymujemy słowo, to jest ten moment, że ty się zastanawiasz, Panie, co to jest za słowo, co ty mi chciałeś przez to powiedzieć? I to nas pobudza do tego, żebyśmy usiedli nad Biblią i szukali potwierdzenia w Biblii. Panie, co chciałeś mi przez to powiedzieć? Jeśli to jest na przykład słowo kierunkowe, to ja się zastanawiam przed Panem. Panie, jak to się stanie? Kiedy to się stanie? Jak to się wypełni? I możesz przedstawić Bogu stan twojego serca, co ty czujesz, kiedy słyszysz, jak to słowo do ciebie przychodzi. Bo zwróćcie uwagę, że pierwszy moment, kiedy otrzymujemy słowo, to jest taka radość. To jest taka radość. Wychodzimy tacy nakarmieni, płaczemy, cieszymy się. Potem, kiedy zaczynamy nad tym myśleć, to się włączają różnego rodzaju fale, które nam zatruwają życie. I jeżeli my czujemy takie zatruwanie, takie wędrujące fale, które nam mówią nie, albo tak, albo siak, to wiedz na pewno, że to jest wróg, że to jest przeciwnik. Bóg tak nie zareaguje. jeśli usiądziesz z Panem i uzgodnisz, że to słowo, które otrzymałeś, jest zgodne z tym, co tu jest napisane, to ciesz się. I zachęcam Cię dzisiaj, zachęcajmy się wzajemnie, żeby podjąć ten wysiłek, żeby spotkać się z Duchem Świętym, który mieszka w nas i jest prawdą w nas, jest usprawiedliwieniem, sprawiedliwością w nas, żeby się spotkać z Nim głębiej, wejść w obecność i ustanowić pewne rzeczy i powiedzieć: tak, zgadzam się z tym. Jest to słowo od Ciebie. Maria dała taką zgodę. Powiedziała: niech mi się stanie według Twojego słowa. I zwróćcie uwagę, kiedy już ona to powiedziała, w jaki sposób zaczyna działać Bóg. Bóg ją zachęca. Pójdziesz, nie mówi, tylko mówi tak: Twoja krewna też jest w błogosławionym stanie. Twoja krewna urodzi, a starsza już to jest Pani, ale urodzi. I Maria, jak to się może stać? Maria się decyduje, idzie w górę. Kiedy się spotyka z Anną, widzi, co się stało. To jest prawda. Poruszyło się dzieciątko w jej łonie i w jej łonie. I Anna oddała jej taką należną cześć. Powitała ją jak matką, jak matkę Pana. I Maria już wie, że wszystko to, co widziała, to nie przewidzenie, to nie jakieś zdziwie, to nie jakaś mara. To był prawdziwie anioł posłany przez Pana. Ona to rozpoznała i niesie to w swoim sercu. I potem kolejne rzeczy się dzieją. I zwróćcie uwagę, przychodzą cuda. Przychodzą pasterze i mówią: mamy objawienie. Aniołowie nam powiedzieli, że narodził się król. Potem przychodzą ci trzej magowie. Oddają należny hołd dzieciątku. Ona jest zaszokowana. A co wtedy robi? Wtedy zachowuje to serce, zachowuje to słowo w sercu i rozważa. Wiecie, jak to można nazwać? Nie spadnijcie z krzeseł. To jest chrześcijańska kontemplacja. My się tak boimy tego słowa, bo nam się to kojarzy, że kontemplacja to polega na tym, że musisz opróżnić swój umysł i to musi być tak pusto. I wtedy jesteś taki skontemplowany. A tak naprawdę kontemplacja chrześcijańska polega na tym, że ty opróżniasz swój umysł z myślenia tego świata, z tego myślenia, które dyktuje ci świat, a wprowadzasz światło Pana przez słowo i przez obecność Pana, która jest w tobie. To robisz w chrześcijańskiej kontemplacji. I Maryja w cieniu Najwyższego kontemplowała to słowo, rozważała. Przyjmowała, rozważała. Jestem matką Syna. Rozważała. Być może najprawdopodobniej przypominała sobie, ona była wychowana przy świątyni, przypominała sobie te wszystkie słowa, te prorocze rzeczy, które mówiły o nadejściu Mesjasza. Słuchajcie, jaka to musiała być radość, ale mimo wszystko, słuchajcie, zachowywała to w swoim sercu. W swoim sercu rozważała to w obliczu Boga. I ja jestem przekonana, i to jest moja taka wiara, że gdyby nie to, co się wydarzyło, nie wiem, czy ona by była w stanie zrozumieć postępowanie Chrystusa w wielu miejscach. Być może byłoby jej trudno, kiedy Jezus mówi: gdzie jest moja matka, gdzie są moi bracia? Takie być może lekceważące słowo, trudne dla matki. Potem stała pod krzyżem i na końcu znalazła się we właściwym miejscu, bo była w wieczerniku i oczekiwała, aż przyjdzie Duch Pana. To jest niesamowite. Jej droga jest takim biblijnym przykładem. Otrzymała słowo i zrobiła ze słowem właściwą rzecz. I teraz tak, jeśli my otrzymujemy słowo, jakiekolwiek, ono może dotyczyć różnych dziedzin mojego życia, to jesteśmy na tym etapie kontemplowania, rozważania tego słowa. Jesteśmy na etapie pytania: Panie, pierwszy krok, co mam zrobić z tym słowem? Jesteśmy na etapie rozważania, żeby to słowo pobudzało naszego wewnętrznego człowieka, żeby to słowo zaczynało manifestować Bożą obecność i Boże Królestwo. Powiem wam, z Biblii do mnie często docierały te wszystkie słowa mówiące na temat cierpliwości. I ja powiem wam, że jestem ruchliwym człowiekiem nawet i cierpliwość to była cnota po prostu, której w wielu miejscach nie posiadałam. To było coś, co wiele rzeczy mnie po prostu tak po naszemu wkurzało. Czy macie takie coś, mieliście takie coś, że spieszycie się do pracy, mężczyźni się golą, na przykład spada żyletka. Albo na przykład ja wychodzę do pracy, perfumuję się i spada mój flakon perfum. I powiem wam szczerze, że to mnie po prostu tak denerwowało, rujnowało od środka. I ja szukałam w wielu miejscach odpowiedzi na to. Szukałam, który demon z kolei mnie zaatakował i który demon z kolei jest ten pokoleniowy, który mnie atakuje. To jest wszystko ważne, słuchajcie, to jest istotne. Ale ja się w pewnym momencie w tym zakapućkałam po prostu. I próbowałam różnych rzeczy, żeby uwolnić się od tej niecierpliwości, od tego takiego impulsywnego funkcjonowania. I powiem wam, co jest ważne, co my potrzebujemy robić jako Kościół, jako zgromadzenie, każdy indywidualnie i wszyscy razem. My potrzebujemy zdawać sobie sprawę z tego, że w naszym wnętrzu mieszka Duch Święty. Znamy to. To jest nasze wyznanie, to jest nasza teologia, to jest nasze życie, to jest Słowo w nas. Duch Święty mieszka w nas. Pan mieszka w nas całym swym bogactwem. Cierpliwość jest cnotą Pana i to jest Jego bogactwo, to jest Jego dar. On jest we mnie. Ja chodziłam w takim miejscu, kiedy byłam zmęczona brakiem cierpliwości, kiedy nakrzyczałam, zdenerwowałam się, cała czerwona wychodziłam z domu. Wkurzałam się, że kolejny perfum mi po prostu się rozbił o beton. Denerwowałam się, ale powtarzałam. Duch Święty mieszka we mnie z całym swoim bogactwem. Cierpliwość Pana jest we mnie. I oczekiwałam, i oczekiwałam, i oczekiwałam. I powiem wam, że doszłam do wniosku, że nie musisz się denerwować. Nie musisz się denerwować. Ja robiłam wszystko, żeby się nie denerwować, ale im więcej uczynku, tym gorzej. Ale im więcej z świadomości i takiego spojrzenia, że Boże Królestwo manifestuje się w moim życiu i Królestwo Pana jest we mnie, tym cierpliwość przychodzi i cierpliwość, cnota Pana po prostu łapie za mordę niecierpliwość i wyrzuca ją precz za drzwi. I diabeł jest w niebezpieczeństwie. I wtedy widzisz, że nic z siebie nie możesz. Nic z siebie nie możesz. Wszystko możesz z Pana, bo wiesz, że kiedyś robiłeś wszystko, żeby być cierpliwy i nic się nie udawało. W kółko Macieja było to samo, a teraz stoisz przed Panem i możesz być cierpliwy. My też zdajemy sobie z tego sprawę i potrzebujemy sobie zdawać z tego sprawę, że jesteśmy ludźmi duchowymi. Ja jestem duchem mieszkającym w ciele, mającym duszę. Dusza jest dużą przeszkodą. I duch nasz wewnętrzny w połączeniu z Duchem Świętym potrzebuje zdobyć duszę dla siebie. Poprzez rozważanie słowa, poprzez świadomość, że Duch Pana we mnie działa. Bo kiedy Duch zdobędzie duszę, to jest dwóch na jednego. I ciało będzie coraz bardziej nas słuchało. Dwóch do jednego, to jest super, nie? Kiedy my, nasze emocje, może mówca mówi, poskrom swoje emocje. Ja mam zawsze tak zapalona, przyjdę do domu, to je poskromię. A one były coraz bardziej agresywne i zabijały moje wnętrze. Ale naprawdę, powiem wam, kiedy my rozumiemy, kiedy Duch Pana pokazuje nam perspektywę Królestwa, że wszystko jest już dla mnie zdobyte, wszystko jest w Królestwie dla mnie na tak, że Jezus już zrobił wszystko, nic nie musi poprawiać. Kiedy ta prawda jest w moim wewnętrznym człowieku, a ja w komorze ją odkrywam, ta prawda ożywa w moim wewnętrznym człowieku, ja nie muszę robić nic i zaczynam działać, zaczynam się w tym poruszać. I to jest potężna radość. I człowiek przestaje się zmagać i potem widzi, ludzie, to nic ze mnie, to wszystko jest z Pana. I emocje się uspokajają i poddają się Panu. Poddają się pod wewnętrznego człowieka, pod ducha. I wtedy dwa do jednego. Jak na meczu Niemcy-Polska. Nie wiem, ja pamiętam, jaki tam był wynik. Słuchajcie, każde słowo prorocze, które przychodzi do nas, każde słowo objawienia, które do nas przychodzi, zaraz będę kończyć. Teraz to podniesiemy do punktu kulminacyjnego. Każde słowo coś ma z natury Boga. O co chodzi? Każde słowo objawia, jaki Bóg jest. Bóg nie tylko chce mówić i objawiać plan, jaki On ma dla nas, ale On też chce pokazać, jakim On jest. I kiedy mówi do ciebie osobiście, mówi to słowo Rema, to objawia się takim, jaki jest. Pokazuje swoją wielkość, pokazuje swoją moc. każdym słowie jest moc do wykonania słowa. Jest moc do manifestacji słowa. To jest tak, jakby żywy Bóg. To nie jest tylko tak, że Bóg przyszedł, powiedział i poszedł. On przyszedł, jest i będzie i mówi tym słowem cały czas. Ono jest cały czas żywe. Tylko my myślimy na sposób cielesny. Brakuje nam tej perspektywy królestwa, że Jezus tym słowem cały czas jest. Cały czas jest. Cały czas jest. I cały czas tym słowem do nas mówi. To jest żywe słowo. Wiemy już teraz, że słowo manifestuje naturę Boga. Bóg się manifestuje, głosząc do nas słowo, mówiąc do nas to słowo rema. Jezus, anioł, Gabriel, archanioł, kiedy mówił do Maryi, to Maryja jak się zapytała, jak to się stanie, to on powiedział, moc Pana stąpi na ciebie i to jest, ja to parafrazuję, ale tam jest mowa o tym, że duch Pana cię ocieni, czyli po prostu okryje cię, chwała cię okryje. Dokładnie duch jej powiedział, jak to się stanie. Przyjdzie moc, żeby to słowo mogło zostać wykonane. Przyszła moc i to słowo się wykonało w naturalny sposób. Zwróćcie uwagę, że my jako wierzący potrzebujemy sobie to wbić do głowy raz na zawsze, że naszą perspektywą jest Królestwo Boże, jest myślenie jak obywatel Królestwa. Obywatel Królestwa się nie wkurza, jak mu się żyletka wysmyknie, jak mu się cokolwiek innego zrobi. Obywatel Królestwa nic nie musi, ale obywatel Królestwa współpracuje z Duchem Świętym, z Jego łaską, żeby być wolnym, kiedy coś takiego się stanie, nie czuć złości. Kiedy mam coś zrobić, to obywatel Królestwa tak naprawdę pokonuje strach, pokonuje lęk. To jest perspektywa życia. Nie mówiąc już o tym, że mamy pewne zadania wykonać. Jeśli jest to słowo prorocze kierunkowe i Bóg mówi do nas, co mamy wykonać, jak ma wyglądać nasza służba, to bardzo też często maluje obrazy. Myśmy to słyszeli tydzień temu. Maluje w naszym wewnętrznym człowieku pewne obrazy. On pokazuje. Być może ta kobieta grzeszna odebrała w swojej wyobraźni, bo Bóg się posługuje naszą wyobraźnią. To jest dar od Pana. Być może ona widziała to miejsce, że kupi ten olejek i wyleje na Chrystusa nogi, odda mu cześć, podziękuje mu za coś, co od niego otrzymała. Okaże mu swoją miłość, okaże mu swoją wdzięczność. A Chrystus powiedział, to uprzedziła ta kobieta, ona namaściła mnie. To mówi o tym, że ja umrę, że ja będę cierpieć, oddam swoje życie, a potem wstąpię do piekieł, a potem Ojciec mnie wywyższy i zasiądę na tronie. Uprzedziła. Tak działa i tak funkcjonuje Boże Słowo, że Pan maluje obrazy. I zwróćcie uwagę, że też jest ten element odpowiedzialności, bo jak przychodzi Boże Słowo, to jest element odpowiedzialności. Bóg tak naprawdę objawia nam to, co już było w Jego zamyśle, zanim myśmy zostali poczęci. On już ten plan miał napisany. On już to wszystko wiedział, co będzie z nami, jak my będziemy, jak i co. Bóg to wszystko już wiedział. I dopóki nie ogłosi tego słowa i nie powie nam tego, to odpowiedzialność należy do Boga. Bóg wybiera czas, miejsce, kiedy nam mówi, kiedy do nas mówi. A kiedy już my to otrzymujemy, to wtedy jest nasza odpowiedzialność. Jeśli wyrażamy zgodę, idziemy za tym, to jest nasza odpowiedzialność teraz, co my z tym słowem zrobimy. Ja tylko zobaczę jeszcze jedną rzecz. W 5 Mojżeszowej jest napisane, to co jest zakryte należy do Pana Boga naszego, a co jest jawne do nas i do naszych synów po wieczny czas, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. I to jest to na potwierdzenie tego, co powiedziałam. Ja mam takie przekonanie i odbieram od Pana taką prostą rzecz. Że to jest też taki szczególny dzisiaj dzień, kiedy możemy się tutaj spotkać. To jest wszystko Jego łaska i to jest Jego dar dla nas. Myśmy mieli ten czas postu i do wielu z nas Bóg mówił. Do wielu z nas Bóg mówił. I wielu z nas otrzymało dar słowa. Wierzę, że wielu z nas otrzymało ten dar słowa. I to jest też taki dzień, taki wieczór, w którym my możemy stanąć przed Panem i prosić, żeby Pan zapieczętował to słowo. Ja wierzę, że Duch, który zamieszkuje w nas, Duch Święty, Duch Prawdy, on ma moc wyjąć teraz z naszej głębokości i przedstawić nam przed oczy po raz wtóry słowo, które nas dotyka. Ja również wierzę, że wielu z nas otrzymało słowo w swoim życiu prorocze, kierunkowe i przez różne zawirowania, przez różne sytuacje życiowe, przez zabieganie, gdzieś mogliśmy zapodziać to słowo, życie tego słowa. Miejmy taką perspektywę i taką świadomość, że Chrystus w nas z tym słowem jest bardzo żywy, jest pełen mocy, pełen chwały w nas. I On ma moc dzisiaj ożywić to słowo dla ciebie, żebyś mógł się na nowo przyjrzeć temu słowu. I On ma moc wskrzesić to życie, to słowo do życia. On jest pełen chwały, pełen mocy. On może poruszyć, pobudzić twojego ducha. On może przyjść dzisiaj z potężną zachętą. Weź to słowo na nowo. On może podnieść to słowo i pokazać ci przed oczy, ożywić ciebie, zachęcić ciebie. Wiecie co, jest taki piękny list, dwa listy Pawła do Tymoteusza. Wiecie co, przestudiujmy go. Studiujmy go właśnie w takim czasie, kiedy jesteśmy w jakimś miejscu presji, w jakimś miejscu trudności. Kiedy okoliczności życia się w stosunku do nas odwracają albo po prostu zaczynamy tracić jakby spod grunt pod nogami. Słuchajcie, to są przepiękne rzeczy. To jest coś niesamowitego. Paweł mówi, pisze do Tymoteusza. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Słuchajcie, Paweł był niesamowitym ojcem i mentorem i był takim ojcem duchowym Tymoteusza. I widzi Tymoteusza w trudnym miejscu. Tymoteusza zniechęconego, można by powiedzieć pobitego, niosącego na barkach straszne ciężary związane z funkcjonowaniem kościoła, w którym się znalazł. Tam się po prostu rzeczy niedobre działy. I Paweł pisze z natchnienia Ducha Bożego do Tymoteusza. Najpierw mu przypomina, przestudiujcie to sobie, studiujcie to. Przypomina mu o tym, jakie są jego korzenie. Potem mu mówi, co Bóg włożył w jego wewnętrznego człowieka. Co Bóg w nim zrodził. Kim jest w Chrystusie. Objawia mu, przypomina mu, kim On jest, jaka jest Jego tożsamość. A potem wręcz mówi, zaklinam Ciebie, nie zaniechaj tego daru łaski, który otrzymałeś przez włożenie na Ciebie rąk. Paweł mu przypomina, położyłem na Ciebie ręce razem ze starszymi, myśmy Ciebie błogosławili, uwolniliśmy namaszczenie z nieba, żebyś przewodził ludowi, kościołowi, nie zaniechaj tego. Widzisz, to jest słowo logos, kiedy to słuchasz. Ale ono w tej chwili może stać się dla ciebie słowo rema. Bo Duch może powiedzieć, nie zaniechaj tego, co jest w twoim wewnętrznym człowieku złożone. Co Duch Pana złożył w twojego wewnętrznego człowieka, to słowo może dla ciebie ożyć. Kilkanaście lat temu jedna z kobiet w tym kościele, cudowna kobieta, podeszła do mnie i miała takie słowo zachęty. I powiedziała tak: Monia, potrzebujesz się uspokoić. Ty tak biegasz, jesteś zaangażowana w tyle spraw, a Bóg nie chce twoich uczynków. Bóg pragnie twojego serca. I tak naprawdę to ta kobieta mnie dobiła w tym momencie. Ja przyszłam do domu i byłam tak smutna i tak się poczułam zraniona przez nią, bo pomyślałam sobie, jak ona mogła. I zaczęłam stawać przed Panem i mówić: Panie, ale przecież ja mam takie czyste motywacje. Ja tak chcę. Przecież ja wszystko dla Ciebie robię. I coraz bardziej tak wyznawałam i usłyszałam taki dźwięk religii w moim głosie. Wiecie co, religia, ona daje różne możliwości, daje różną perspektywę, ale tak naprawdę nie daje wolności. I zobaczyłam, że to jest religia, że jestem omotana. Że moje serce jest leciutko zwiedzone. I ja postanowiłam z tym słowem zasiąść przed Bogiem, bo ona mi powiedziała: to czego potrzebujesz, to po prostu weź i usiądź w fotelu i zacznij słuchać Pana. I ja mówię: fotel? Fotel będzie po śmierci. Teraz trzeba pracować. Ja powiedziałam tak: posłucham się tego. Chociaż w środku moje emocje bardzo cały czas nadawały na fali, że ta osoba cię zraniła, jak mogła tak powiedzieć. Ja powiedziałam: nie, usiądę i posłucham. Prosta rzecz, tam była rada, ale to, słuchajcie, było prawdziwe słowo od Boga. Bo za tym słowem przyszła moc i przyszła obecność Pana. Jak tylko usiadłam, puściłam sobie muzyczkę, uwielbienie, jak tylko usiadłam, przyszedł Pan. Przyszedł pokój, który jest złożony w moim wewnętrznym człowieku. On tam jest jako dar, razem z Chrystusem, razem z Duchem Świętym. On po prostu eksplodował, ten pokój. Przyszła cisza. I ja się zgodziłam z tym słowem, że ta dziewczyna, ta kobieta miała rację i ma rację. I próbowałam powiedzieć: Panie, przepraszam Cię za to całe zabieganie, jak mogłam. I Duch mówi: stop. Nie ma potępienia w Jezusie Chrystusie. Ja mówię: Panie, co mam teraz robić? Co ja mam teraz robić? Siedź. Dzisiaj mówi Duch również do Ciebie: posiedź teraz ze mną. Posiedźmy teraz z Panem. Oddaj Mu tę chwilę. Posiedź teraz z Panem. Posiedźmy z Nim trochę. Muszę usiąść. Myśmy tu śpiewali taką pieśń wyrażającą nasze pragnienie, że chcemy iść za Jezusem. Jeśli jesteś tą osobą, która dzisiaj pragnie iść za Jezusem dalej, to jest dobry czas, żeby Mu to wyznać w cichości serca, na głos, tak jak chcesz to zrobić. Wiecie, wydaje mi się, ja wierzę w taką rzecz, że przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela to jest bardzo ważna rzecz. To była bardzo ważna rzecz w naszym życiu. I wierzę, że Duch Święty nas pobudza, żebyśmy nieustannie ten akt wyznania Jezusowi, naszej woli, w odpowiedzi na Jego wolę, bo On powiedział: pójdź za mną, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli też jest na sali dzisiaj osoba, która jeszcze nigdy nie wyznała Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, i nie prosiła Go o pojednanie i nie chciała się przedostać i przejść z ciemności do światłości Jego Królestwa. I chce to tutaj zrobić wobec świadków, tak też tutaj czytaliśmy w Słowie. To jeśli jesteś taką osobą, masz to pragnienie w sercu i chcesz wyznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jesteś tu pierwszy raz albo zacząłeś tutaj chodzić i nigdy tego nie zrobiłeś, to zachęcamy Cię i zapraszamy, żebyś tu przyszedł na środek albo podniósł swoją rękę w miejscu, w którym jesteś. ktoś z zespołu do Ciebie podejdzie i Ci usłuży. Potrzebujemy chwili na to, ale jeżeli jesteś już starym wyjadaczem i idziesz za Chrystusem już tyle lat, to Panie Jezu, stajemy przed Tobą i mówię do Ciebie, idę dalej. To jest decyzja mojego serca. Panie Jezu, nie mamy już odwrotu. Idziemy za Tobą. I to jest radość. To jest radość, Panie. To nie jest przykry obowiązek. To nie jest ciężar, Panie. To jest radość. I ogłaszamy, Panie Jezu Chryste, że Ty poniosłeś wszystkie ciężary, żeby to chodzenie za Tobą miało sens. Panie Jezu Chryste, zaszczep w naszym wewnętrznym człowieku przez Ducha Świętego ten potężny obraz, że Jezus Chrystus, Duch Święty, przebywa w nas z całym swoim bogactwem. Panie, zaszczep w nas to. To jest zaszczepione, to już jest, my to mamy. Niech przyjdzie potężne objawienie tej Bożej perspektywy, że Królestwo Boże jest w nas. Że Królestwo Boże jest w nas. Że wszystko mamy w Jezusie Chrystusie, czego potrzebujemy. Dla zbawienia, do uzdrowienia, do wolności. Wszystko mamy w Tobie, Panie Jezu Chryste. I decyzja nasza jest dzisiaj na tak. Panie Duchu Święty, ja wierzę gorąco, że Ty się dalej tutaj przechadzasz. I dotykasz serc tych, którzy też potrzebują słowa pocieszenia, słowa zachęty. Panie Duchu Święty, czego człowiek nie jest w stanie zrobić, Panie, to Ty wszystko możesz, ale przez człowieka też wszystko możesz, tak mówi Twoje słowo. Ale wołamy, Panie Duchu Święty, i wierzymy, że teraz przechadzasz się pośród nas i dopełniasz dzieła. Wznajemy Ciebie jako tego, który zachęca, jako tego, który porusza, jako tego, który przynosi życie. Panie, jesteś naszym życiem. Jesteś naszym życiem. Módlcie się, módlmy się gorąco. Będzie teraz zespół śpiewać tę pieśń, którą śpiewaliśmy na początku. I módlmy się. Wyraźmy teraz Panu wszystko to, czego nasze serce potrzebuje, czego oczekuje. Spotkajmy się jeszcze, spotykajmy się jeszcze z naszym Panem cały czas. Trwajmy w Nim, trwajmy w Nim. Panie, i też wołamy, żebyś zapieczętował to, co nas dzisiaj poruszało najbardziej. Żebyś zapieczętował to Słowo, żebyś zapieczętował to Słowo. Tereniu, chodź, ja Cię poproszę, żebyś się pomodliła o zapieczętowanie tego Słowa. Potem zaśpiewamy i go.
Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Ojcze, że Ty dzisiaj mówiłeś do każdego z nas poprzez swoje Słowo, że Twoje Słowo było pełne mocy Ducha Świętego, ale było potężną zachętą dla nas, inspiracją. Dziękujemy Ci, że było wypowiedziane w tak dużej wolności i świeżości. I że to jest ten świeży podmuch Ducha Świętego, który owiewa nasze serca, zmienia nasze umysły. I Panie, modlimy się, Duchu Święty, abyś dzisiaj zapieczętował to Słowo w naszych sercach. Aby ono wydało plon. Panie, niech ono wydaje plon. Plon stokrotny w naszym życiu, Panie. Abyśmy byli, Panie, tymi, którzy żyją zgodnie z tą prawdą, że już nie my żyjemy, ale żyje w nas Chrystus. I że nic nie musimy, ale Ty, Panie, w nas, Panie, działasz i przez nas chcesz działać. Panie, dziękujemy Ci, że Ty w nas jesteś większy, Panie. Ty jesteś ponad wszystko. Tobie chwała, Panie. Jest nowy czas dla Kościoła. Czas wolności, czas szeroko, głębiej, wyżej. Naprawdę, mieliśmy w piątek cudowne spotkanie, wiecie, niesamowita obecność Ducha Świętego. Zapraszam Was na te spotkania i jest się czym radować. Doświadczyliśmy właśnie takiej wolności w Duchu Świętym i odpocznienia, i radości. Tak, Piotrze?
Potwierdzam. Halleluja.